Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Jestem bogiem powiatu, powiedział głośno w akanalii Wziatkowicz-Krugło-Durow, tak, dobrze powiedziałam, panie Anatolu, kiedy został naczelnikiem powiatu, no i chciał się jakoś przedstawić i zaprezentować. Pan Anatol Waliczenka, witam po raz kolejny.
Dzień dobry, witam też serdecznie.
Przy wspólnej lekturze pana przekładu satyry Wincasa Kudirki Naczelnicy. Pstrokaty obrazek, tak brzmi podtytuł. Pan to z litewskiego przełożył. My tego po polsku słuchamy, ale okazuje się, że nie tylko my tego słuchamy. To już nasze trzecie spotkanie i są odgłosy z zagranicy, proszę powiedzieć.
No z Wilna są odgłosy, także bardzo miło, że tam też zainteresowali się tym i właśnie w tłumaczeniu, no bo wszyscy oczywiście czytali kiedyś i czytają w wersji oryginalnej w języku litewskim, no a teraz po polsku jest.
Dzięki internetowi pewnie, tak? Można tam sobie po prostu
tak, posłuchać. Tak, w internecie właśnie słuchają. Właśnie jeśli chodzi o Wilno, to Kudirka tu opisuje czasy carskiej Rosji, a mnie przypomniało się takie coś ze spotkania w Radiu Wileńskim, kiedyś jak jeszcze tam mieszkałem, a też tam robiłem audycję, pisałem, każdą audycję pisałem oczywiście i ktoś, znaczy z redaktorów zawsze czytał, to były muzyczne audycje. No więc jak poznałem, no wtedy jeszcze listownie tylko, Nikolaja Geddę, to szwedzki tenor, częściowo pochodzenia rosyjskiego, jego, znaczy rodzicami był Harry Gedda, jego ojciec, pół Szwed, pół Rosjanin i Szwedka. Matka, która niestety jego zostawiła i jego wychowywała, jego ciotka, znaczy siostra ojca, Olga Gedda i jej mąż, Michail Ustinow, daleki krewny tego Peter Ustinowa i on prowadził cerkiewny chór w Lipsku, dokąd oni się przenieśli ze Sztokholma. Później wrócili do Sztokholmu w 1933 roku. I Gedda wychowywał się przy cerkwi, przy tym chórze, co miało ogromne znaczenie i ogromny wpływ na rozwój jego zdolności muzycznych. I ten fakt istnieje w każdym jego życiorysie. I ja oczywiście o tym też napisałem w tej audycji. Przychodzę do radia, spotyka mnie pan Milusis, to był wileński Litwin, a to też była kategoria superinteligentów, ci wileńscy Litwinie. No myśmy się znali i przed tym, no i on mówi tak, znaczy nieco ze smutkiem, no, że audycja bardzo piękna, wszystko, tylko niestety tego faktu właśnie o rozwoju muzycznym Gedy przy chórze cerkiewnym nie można włączyć do tej audycji. No, ja zaczynam dyskutować, że bez tego faktu audycja nie będzie pełnowartościowa, że ten fakt jest w każdym jego życiorysie. Dyskusja trwa nadal, robi się troszkę crescendo i w końcu biedny pan Milusis, on po prostu nie wytrzymał. Pokazał, kim on jest naprawdę. Ja nawet przestraszyłem się, żeby jego nie zwolnili za to z pracy. On po prostu krzyknął, Drauga z Waliczenka, Arius Nieżynot, kur Jus Gidanat. To znaczy, towarzyszu Waliczenka, czy pan nie wie, gdzie pan żyje? Na to ja spokojnie mu odpowiedziałam. Wiem, ja żyję w najbardziej demokratycznym kraju świata. Pan Milusis na mnie popatrzył, pokiwał głową, potem beznadziejnie jeszcze machnął ręką i powiedział, no spróbuję jeszcze raz, ale nie gwarantuję panu, pan wie jak jest. Ja mówię, wiem, tak, niech pan spróbuje i niech pan tych cenzorów uprzedzi, że jeśli oni nie dadzą zezwolenia na ten fakt, to audycji nie będzie i ja napiszę do maestro Gedy, dlaczego audycja nie została przepuszczona. To proszę o tym im powiedzieć. I po kilku dniach zadzwonił pan Milusis z radością, zawiadomił mnie, że jednak wyrazili zgodę. O taka była cenzura za bolszewików.
Czasem warto było być stanowczym, jak się okazuje.
Tak, czasem warto i trzeba być stanowczym. Znaczy nie w drobnych jakichś sprawach, oczywiście nie. Ja w 99 sprawach, przypuśćmy, zawsze komuś tam w czymś ustępuję. Ale jeśli to jest zasadnicza jakaś sprawa, jedna ze 100, to wtedy ja od swojej zasady nie odejdę i nie ustąpię. I tak było, też takie wspomnienie, nie wiem, czy można
tak,
jeszcze coś
powiedzieć. Pewnie.
To znaczy, jak ja skończyłem studia w 1958 roku, myśmy jeszcze tej dyscypliny nie mieliśmy. A w następnym roku to wprowadzili. To były zasady ateizmu naukowego. Widocznie jest jeszcze jakiś, bo to ateizm naukowy. Wykładał bardzo inteligentny pan, litewski Żyd. Pamiętam jego nazwisko i jego pamiętam. No i myśmy byli, znaczy, kolegami jakby w pracy. On był też tam, młody człowiek jeszcze stosunkowo był. A po jakimś czasie, znaczy, nas wszystkich, tych młodych pedagogów zmusili, to znaczy zmusili, myśmy bardzo chcieli oczywiście i spełnili nasze wielkie życzenie. Znaczy, chodzić na kurs wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. I tam też, znaczy kilka tych godzin, czy tam semestr jeden był poświęcony tym zasadom ateizmu. I uczył nas ten sam pan. No i przyszedł czas zaliczeń. Moi koledzy tylko mówią mnie, tylko słuchaj, wiesz, no bali się, że ja coś takiego zrobię nie tak. Ja mówię, słuchajcie, jeśli nie będzie żadnych prowokacji ze strony, znaczy wykładowcy, to ja oczywiście ze swojej strony nic nie zrobię, znaczy złego. Po prostu opowiem o jakichś historycznych faktach. Natomiast gdybym nie zadał pytanie, czy jestem wierzący, czy niewierzący, niestety powiem, że jestem wierzący. Od tej zasady ja nie odstąpię i tego ja nie ustąpię. No i przyszedł, znaczy, czas zaliczeń. Przychodzi pan wykładowca. Mówię, no szanowni towarzysze, chodziliście, znaczy przez całe półrocze na wykłady, zakończyliśmy kurs, może macie jakieś pytanie? Wszyscy milczą. Czy jeszcze raz pytam się, może macie jakieś pytanie, może coś niejasne jest? Nie, wszystko nam jasne. W takim przypadku, jak wszystko jasne, to zaliczę wam wszystkim. Proszę teraz podchodzić i dawać książeczki do zaliczeń. Tak, on zrobił bardzo dyplomatycznie. Tylko jak ja mu podałem swoją książeczkę, on na mnie tak popatrzył i tak troszkę uśmiechnął się. No i oczywiście podpisał też zaliczenie. Mądry, inteligentny człowiek. Wiedział też, jaka jest ta sowiecka rzeczywistość. Tak, no może teraz przystąpimy
tak,
jednak
do kulirki. To jest nie sowiecka rzeczywistość, a... No właśnie, jak to powiedzieć? No to bohater jest Rosjaninem, dzieje się to na Litwie, XIX wiek.
Tak.
Carska, rosyjska, no, chyba, tak można powiedzieć. Rzeczywistość.
Tak.
To słuchamy, co mu się tam dalej przydarzyło. Tak.
Po kilku dniach Wakanali Zwiatkowicz ponownie wziął się za zwiedzanie gmin. W tej drugiej podróży przede wszystkim zapoznał się z Bawolskim w Zioplej. Bawolski nie potrafił tak dobrze poczęstować, jak tam Pstrumski lub Kuźnicki, mimo że nie żałował ani jedzenia, ani picia. Po prostu nie miał do tego drygu. Natomiast jakby w zamian tego miał skłonność do kart. Grywał i w domu, i podczas wyjazdów. Przy kartach można było zauważyć, że Bawolskiemu nigdy nie brakowało pieniędzy. Przegrywał dziesiątki, setki i zawsze zapłacił. Zawsze mu wystarczyło. A to owszem, jak wydawało się, z tych 180 rubli pensji. Szczególnie sporo przegrywał, jak odwiedzała go władza. Skąd brał pieniądze? Miał widocznie głowę. Wiadomo było, że uwalniał od wojska. Tę sprawę załatwiał bardzo łatwo. Po otrzymaniu w kancelarii papierów, że ten i ten z jego gminy wraca z wojska jako niezdolny do służby, śpieszył się do rodziców powracającego i mówił: jeśli chcecie, to ja waszego syna uwolnię, na pewno uwolnię. Tylko oczywiście niemało będzie to kosztowało, ale trudno. Tego za małe nie zrobisz. I pamiętajcie o tych sprawach sza, bo wszystko można popsuć. I wam, i mnie by się dostało. Kończył po otrzymaniu od uradowanych rodziców pieniędzy. To prawda, po niedługim czasie syn wracał z wojska i niezależnie od tego, jak on sam usprawiedliwiał swój powrót, nikt by mu nie uwierzył. Mów sobie na zdrowie, to tylko Bowolskiego zasługa. Gdyby nie on, to byś przez nieokreślony czas tam ugrzązł, myśleli rodzice, ponieważ był nakaz o tym nie gadać. Mówiono znów, jakby Bawolski, po uzgodnieniu z kierownikiem poczty, potrafił ciągnąć dobry dochód z listów z pieniędzmi, które biedni wieśniacy dostawali od swoich krewnych z Ameryki. Z wojska miał zyski w setkach, z poczty w dziesiątkach. O innych źródłach zarobkowych świat nie gadał, nie mogąc wszystkiego przeanalizować. W niedzielę w ciągu całego dnia naczelnik zwiedził kancelarię wszystkich gmin. Mimo, że już nigdzie mu nie przypomniano, jaki jest w powiecie wprowadzony porządek, o to się nie martwił, ponieważ wiedział, że porządku nie pośmieje psuć żaden wójt, żaden kancelista. Oprócz Bawolskiego nigdzie w gminie nie potrafili w ostatnim okresie przyjąć swego naczelnika. Chociaż i padała propozycja, lecz proponowano tak pospolite wyroby, że naczelnikowi nawet nie wypadało ich degustować. Więc, żeby wypocząć, zaczął odwiedzać księży i z nimi zawierać znajomości. Wywnioskował, że księża to ludzie czuli, że potrafią gościa przyjąć, a szczególnie nie żalują wina. Na pewno dlatego, że jestem naczelnikiem, myślał Wakanalej Zjadkowicz, pijąc wino, innemu komuś tam wina by nie dali. Chociaż wina nie żałowali, lecz żaden ksiądz ani pobieżnie nie wspomniał o zaprowadzonym porządku. Naczelnik nawet zapytał się jednego księdza, ile bierze pensji, wierząc, że usłyszy to samo, co od Pstrumskiego. Co tam nasza pensja? Mizerna. Zdaje się, że tylko należało dodać. Otóż na tę pensję nawet nie spoglądamy itd. Jednak nie dodał. Ta sprawa naczelnikowi bardzo się nie spodobała. Upiwszy się połowicznie winem i jakby rozzłościwszy się na księży, zawitał do proboszcza w Tauzyntej, o którym wiedział, że jest bardzo bogaty. Na pieniądzach leży, według pogaduszek ludzkich. Proboszcz, człowiek już stary i ciężki, bo był tęgi, nie do określenia, coś tam pisał i nawet zupełnie nie zauważył wchodzącego do niego naczelnika. Dopiero wtedy odezwał się, kiedy Kruglodurow ryknął. — Czy to ty jesteś proboszczem? — Ja — odpowiedział zapytany, wstając z krzesła i przepraszając. — Czy ty wiesz, kim jestem? — Jestem naczelnikiem powiatu — wrzasnął Kruglodurow, nie mogąc opanować się ze złości. To, miłościwy panie naczelniku, usiądź, będziesz gościem, powiedział proboszcz, dobrze nie uświadamiając sobie, co tutaj się dzieje. Jak naczelnik wchodzi, należy wstać, krzyknął Kruglodurow, zacisnąwszy zęby. Proboszcz oprzytomniał i głęboko obrażony odezwał się. Wiedz, panie, że w tym domu ja jestem gospodarzem i nikt w tym domu nie ma prawa mnie krzywdzić. Sprawy do mnie nie masz żadnej, a jeśli przyszedłeś nie w gości, a tylko na mnie krzyczeć, to, miłościwy, jazda stąd. Powiedział i pokazał na drzwi. Wakanalej Wziadkowicz, jak usłyszał taką niespodziewaną odpowiedź, nie wiedział ani co mówić, ani co robić. Opuściwszy uszy, wyszedł, tylko wychodząc przez drzwi, powiedział niskim, przecedzonym przez zęby głosem, ale tak, żeby proboszcz usłyszał: złota świnia. Od tego dnia tego proboszcza inaczej nie nazywał. Wsiadł do wozu i udał się do domu rozzłoszczony do ostateczności na księży, szczególnie na proboszcze Stolzintej. Zaczekajcie, to wy tak postępujecie wobec władzy? Mówił sam do siebie. Mało tego, że żaden z was ani wspomniał o zaprowadzonym porządku, to jeszcze macie czelność mówić do naczelnika w ten sposób. Buntownicy, złote świnie, zakończył po małej przerwie. Po wyparowaniu wina wyparowała i surowość. Wakanali Zjadkowicz zapomniał o księżach i z całą uwagą zaczął rozcząsać skutki pierwszej znajomości ze swoim powiatem. Skutki pierwszych, jak sam mówił, swoich kroków administracyjnych. Wszystko układa się jak najlepiej, rozważał jadąc. W powiecie wprowadzono, widzę, dobry porządek i to od dawna. To będzie trwale i żadnych zmian administracyjnych w tej sprawie robić nie będzie potrzeby. Naczelnika wszędzie szanują, a gdzie, niegdzie, widać, mają Pietra. Więc z administrowaniem problemu nie będzie. No, a co tyczy złotych świni, tu on brzydko skrzywił się. Będę wiedział, co z nimi zrobić. Po to i jestem naczelnikiem. A nade wszystko najlepsze to pieniążki, pieniążki. Będzie ich dotąd, powiedział, ciągnąc sobie palcem w poprzek szyi. Będzie dotąd, powiedział tak głośno, że nawet woźnica obrócił się. Dobrze być naczelnikiem, rozważał dalej. Rządzę powiatem sam jeden jak Bóg. Ja wtedy dobrze siebie nazwałem. Co chcę, mogę robić, wydając rozkaz i mają mnie słuchać. Przecież jestem namiestnikiem najwyższej władzy. Cesarza. Wszyscy mają mnie szanować. Dziękuję władzy, która mnie tu skierowała. W jakim celu władza mnie skierowała? Żebym był naczelnikiem. Jak to, żebym był naczelnikiem? Jak to naczelnikiem? Zapytał sam siebie, jakby przypadkowo uwalniając myśli drogami rozważania. I nawet przestraszył się swego pytania, ponieważ zobaczył, że nie znajduje żadnej odpowiedzi, że tutaj skończyły się wszystkie zapasy jego rozumu. Filozofia Krugłodurowa o tym, kim on jest, po co to jest, kończyła się na tym, że władza skierowała go tu tylko po to, żeby był naczelnikiem i że powiat powinien go za to szanować. Jemu się wydawało, że on jest postawiony w powiecie jak zwierciadło, w którym ma odbijać się strach i szacunek do władzy. O tym, żeby on tu był skierowany do pilnowania powiatu, żeby był jego orędownikiem i pośrednikiem, przed tym poznając ludzi, ich sytuację, ich sprawy, ich psychikę itd., naszemu naczelnikowi ani do głowy to nie przyszło. Co prawda, nie można go za to winić. Jego głowa do tych spraw była zbyt mizerna. I jego poprzednicy, nawet o lepszych głowach, o takich obowiązkach naczelnika nigdy nie słyszeli, nigdy o nic się nie troszczyli i o niczym nie myśleli. Ani tego nie wymagała wyższa władza, mianująca naczelników. Poszanowanie zwierzchnictwa jako takie Wakanalej Wzjadkowicz rozumiał tylko w konkretnej formie, to znaczy w postaci darów i nie widział w tym nic złego, tym bardziej, że w tym powiecie ta forma została wprowadzona już od dawna, a stary zwyczaj równa się bez małego prawdzie. Nie rozumiał zupełnie, że taki Pstrumski obdarowuje naczelnika wcale nie z powodu respektu, a tylko po to, żeby naczelnik patrzył przez palce na jego pracę w gminie, żeby nie karał za te ofiarowane mu dary, które sam wyrywa z gminy. Oczywiście jeszcze dalsza była myśl, że biorąc ofiary od Pstrumskiego, tym on sam pomaga grabić ludzi swego powiatu. Że te ofiary przeznaczone naczelnikowi Wakanalej Wzjadkowicz uważał za sprawę słuszną, może świadczyć następujące wydarzenie. Zwiedzając obszarników, trafił do barona K., bardzo bogatego Niemca, syn którego był zameldowany w Niemczech. Po śmierci młodszego syna i nie mając komu zostawić swoje bogactwa, K. zechciał swego starszego syna znów zameldować w Moskalii. Wiedząc, że naczelnik w tej sprawie może się przydać, umyślnie celował go przyjąć i pięknie poczęstować. W swoich majątkach K. trzymał rasowe konie wyścigowe, a i sam lubił nimi pojeździć. I każdemu gościowi to proponował. Kruglodurowowi bardzo spodobał się wyznaczony mu koń i on wprost powiedział gospodarzowi, żeby wyprawił go do domu nie w karecie, tylko na tym koniu. Dobrze, odpowiedział K. Nie wiem dlaczego, ale Kudirka tutaj nie podaje całego nazwiska, tylko pierwszą literę. Dobrze, odpowiedział K. Możesz pan siodlać konia? Dam jeszcze razem w podróż człowieka, to przyprowadzi konia z powrotem. Po co mi adiutant? Wrócę do domu sam. Gospodarzowi nie wypadało jeszcze coś więcej mówić i zgodził się puścić naczelnika samego, mając nadzieję, że konia sam odeśle. Ani do głowy mu nie przyszło, że może być inaczej. Kruglodurow wybył. Mija kilka dni, tydzień, drugi, konia nie ma. Nareszcie przez oficjalistę, celowo wysłanego do Naupile, K. przypomina naczelnikowi o koniu. A naczelnik jakby nie rozumie. Przypomnij, mówi swemu panu, że jego syna trzeba przemeldować na naszą stronę. Na tym się i skończyło. Koń został dla naczelnika. Później sam Wakanali Wzjatkowicz chwalił się, w jaki sposób zdobył dobrego konia, nic a nic nie ukrywając. Po administracyjnym zapoznaniu się z powiatem Wakanali Wzjatkowicz odpoczywał w domu spokojny i wesoły. Jak on pragnął pochwalić się tym zapoznaniem Matwiejewowi. Tylko, że ten prawie od razu po pierwszej lekcji z Kruglodurowym wyjechał i przebywał w gubernskim mieście w sprawie problemów swego urzędowania i jeszcze nie zdążył wrócić. Nasz naczelnik codziennie odwiedzał kancelarię powiatową, żeby podpisać papiery, a pozostały czas, jak się należy, w całości poświęcał sprawom swojej rodziny i życia towarzyskiego, odznaczając go niemożliwym do określenia niszczeniem wódki, bądź to w gościach, bądź w swoim domu, częstując innych. Tak trwało to dość długo. Zdążyli już prawie wszyscy wójtowie z kancelistami złożyć wizyty, tym okazując respekt swojej władzy. Pstrumska już nawet parę razy przyniosła drobnostki, już znalazło się kilka nowych spraw z Żydkami, tylko władza z gminy Galagałdziej nie pokazała się. Ta sprawa rozlościła Kruglodurowa. Kazał on wójtowi Galaudziowskiemu w tym a tym dniu stawić się do naczelnika. Wójt stawił się. Czy ty zapomniałeś, że istnieje naczelnik powiatu? Nie, panie naczelniku, nie zapomniałem, odpowiedział wójt, nic nie rozumiejąc, czego od niego się żąda. I w naszej kancelarii wszystko, zdaje się, znaleziono w porządku. Nie to, krzyknął naczelnik i nie wiedział, co mówić dalej. Na którą godzinę kazałem tobie stawić się? Zapytał się po chwili zamyślenia. Na 10, panie naczelniku. A teraz 10:30. Co? Droga bardzo mokra, zaczął usprawiedliwiać się wójt, lecz naczelnik nie dał mu skończyć. Ja cię, sukien synu, wsadzę na tydzień, na dwa. Wtedy będziesz wiedział, że w powiecie jest naczelnik. Paszol won. Jedź i uważaj. Wójtek pojechał już rozumiejąc życzenia naczelnika. Galanaudziowski wójt pełnił służbę już od kilku lat i zdążył przewójtować na pełnych obrotach, ponieważ posiadał w całości rozwiniętą cechę wójtów. Bezpiekielny, to znaczy mocnej wódki. Ani kładł się, ani wstawał. Jeszcze za dawnego naczelnika był w stanie zofiarować swoją pensję, ponieważ na wódkę wystarczało z domu, a teraz została tylko pensja, po straceniu której nie miałby za co pić. Z tego zaś powodu nie pokazywał się naczelnikowi, mając nadzieję schować od niego swoją pensję. Okazało się, że się pomylił. Tu straszy naczelnik, a tu nie chce stracić wójtostwa. Co tu robić? Pyta się swego kancelisty. Należałoby podrzucić naczelnikowi. Wszyscy tak robią, a pieniędzy nie ma. Co robić? Wiesz co? Powiedział pomysłowy kancelista. Weź z gminnej kasy. Zanim do tego faktu dotrą, minie wiele czasu. Jeszcze można będzie do kasy zwrócić. A jeśli, Boże ratuj, dotarliby, wtedy będziemy wiedzieli, jak usprawiedliwiać się. Nie lękaj się. Dobrze ty mówisz, przychylił się wójt. W kasie tym razem było 500 rubli. Wziął z tego dla naczelnika 100. No, a dla mnie za dobrą radę i milczenie to nic? Chociaż 50 daj, odezwał się kancelista. Bierz, niech cię diabeł, powiedział wójt. A po chwili milczenia wrzasnął. Jak sobie 50, to i mnie 50. Przecież ja wszystko robię i za wszystko będę musiał odpowiadać, czy nie? Bierz i ty. No, skoro tak, to dodajmy jeszcze i dla naczelnika 50. Dodajmy, zgodził się kancelista. Po kilku dniach wójt zjawił się u Kruglodurowa. Minęło tylko tyle czasu, że wójt zdążył przepić tamte 50 rubli. I znów zjawił się u naczelnika z następnymi 150 rublami. Naczelnik nawet zdziwił się, lecz ofiarę przyjął, absolutnie nie czując, jaka ona okaże się dla niego gorzka w niedalekiej przyszłości. W tym czasie przyjechał do Naupile sąd okręgowy w sprawie Matwiejewa. Matwiejew za różne ofiary, zbierane w powiecie, a szczególnie za zezwalnianie mężczyzn od wojska, został zesłany ze swoimi wspólnikami na Syberię. Kruglodurow z uwagą przysłuchiwał się tej sprawie, która wywarła na nim wielkie wrażenie i prawie od podstaw zrujnowała dotychczasową jego filozofię. To sytuacja naczelnika nie jest taka mocna, skoro tak szybko jego dopada prawo, rozmyślał teraz Łakanali Wziadkowicz. To ofiar nie należy brać bez przekroczenia prawa. To brać to jest sprawa dość śliska. A już brałem, ile się dało. I gdyby ujawniła się prawda, miałbym strachu. Okazuje się, że nie jestem w powiecie Bogiem, skoro mnie z powiatu mogą nawet na Syberię wydeportować. Przecież teraz jestem w rękach tych wszystkich, którzy mnie do rąk wpychali. Oni mogliby mnie oskarżyć. I bądź zdrów, teraz jestem sługą wszystkich, a nie Bogiem. Ale co tu robić dalej? Nie brać? Nie brać nie mogę. Przyzwyczaiłem się do tego i bez tego mnie by nie starczyło. A gdybym i nie brał już, to mogą mnie mimo wszystko ukarać za to, że brałem. Czy będziesz brał, czy nie, już teraz bez różnicy. Będę brał, niech tam ich. Tylko, że to prawo. Czego ono żąda od naczelników? Po co do nich czepia się? Będę brał. Po tej decyzji poszedł do przygranicznego pruskiego miasteczka obok Naupile, kupił stopę spirytusu i po przewiezieniu tej kontrabandy przez granicę wrócił przez rynek swego grodu tronowego do domu. Jak to wybronić się przed tym prawem, myślał. Czyżby ono nie pozwalało uciec? Raptem zatrzymał się, jakby sobie coś przypomniał. Wyciągnął butelkę spirytusu i potrząsając nią nad swoją głową, wesoło krzyknął. A tu prawo? Co prawo? Tu prawo? Znów włożył butelkę do kieszeni i poszedł dalej, o wiele mocniejszym krokiem. Łakanali Wziadkowicz rozwiązał, jak widać, wielki problem. Skoro on wbrew prawu mógł przynieść sobie z Prus spiritus, kontrabandę, i za to nic nie będzie, to można wbrew temu samemu prawu bracie inną kontrabandę, tylko ostrożnie. I również nic nie będzie. Uspokoił się i jeszcze raz dla odwagi powtórzył. Będę brał. Niedługo trafiło się dobre źródło. W tamtym czasie ludzie bardzo uciekali do Brazylii. Władza musiała nawet nakazać swoim naczelnikom pilnować swoich mieszkańców i na pograniczach łapać uciekinierów. Kruglodurow, mieszkając na pograniczu, łapał grupę prawie codziennie. Żydzi, przewodnicy grup, nie chcą stracić swoich dochodów i w dodatku trafić za kraty, zaproponowali Kruglodurowowi po kilka rubli za każdego emigranta. Zgodził się i póki ludzie uciekali, było i naczelnikowi dobrze, i Żydom nieźle. Kruglodurowowi udało się pocieszyć serce, to znaczy ukarać księży, na których nadal jeszcze ostrzył zęby. W Żytpile zmarł proboszcz, człowiek przez wszystkich lubiany. Na pogrzeb zjechali się z okolicznych parafii księża, nie uzgadniając tego z naczelnikiem. A przez gubernatora było zabronione księżom wyjeżdżać do obcych parafii bez paszportu od naczelnika. Wakanali Wziadkowicz skorzystał z tego i zaskarżył wszystkich tych księży. Oczywiście wszystkim wypisane zostały kary od 25 do 75 rubli. W tym przypadku księżom bardzo łatwo było usprawiedliwić się i uniknąć opłaty. Przecież dostać od naczelnika paszport, mając na uwadze całą drogę formalności, szczególnie księżom zamieszkałym dalej od Nauphile, zajęłoby to około 2 tygodni czasu. A przecież z pochówkiem tyle czekać nie można. To jest fizyczna strona usprawiedliwienia. Ze strony zaś moralnej pochówek, ostatnia posługa swemu koledze, to jest tak odrębny wśród innych przypadek, który przez wszystkie bruzdy władzy, nawet gubernatorskiej, swobodnie przychodzi. Tak i zostało umówione. Usprawiedliwiać się i pieniędzy nie płacić. Naczelnik wtedy urządza licytację, zamierzając wyprzedać osobiste rzeczy księży. Księży umówili się trzymać się, podając się licytacji i usprawiedliwiać się każdemu i wszędzie. Byliby wygrali i swoją godność zachowali, ponieważ i sama władza rozumiała, że daremnie w ten sposób księży karze. Tylko że znalazł się renegat, jeden z najbogatszych księży, proboszcz z Szelaukbudy, i wszystko pomieszał. Przestraszony, żeby władza czasem nie zabrała mu tak urodzajnej parafii lub nie zaszkodziła, gdyby zwierzchnictwo kościelne chciało podnieść go do rangi prałata, sam po cichutku zapłacił karę. Wtedy już władzy nie wypadało odpuścić duchownym, którzy sami nie wierzą w swoją niewinność. Proboszczowie nie dali swoich rzeczy na licytację, mając z czego zapłacić, a kilku biedakom, wikarym, sprzedano ostatnie krzesła. Ponieważ udało się ukarać złote świnie, jak sam tak mówił, Wakanali Wziadkowicz namierzył ukarać i burmistrza Żytpile, na którego miał złość również. Zrozumiał, że w czasie pierwszej wizyty w Żytpile burmistrz nie powiedział wszystkiego o wprowadzonym porządku i ukrył sporą część postronnego zarobku. A z tego, o czym powiedział, to większą część sobie zostawił. Ale jak ukarać? Wprost nie można przecież przypomnieć. Każe burmistrzowi stanąć przed jego obliczem. Czy ma burmistrz kalendarz? Pyta się burmistrza po przybyciu. Mam. Czy burmistrz zauważył tam nowy rok? Zauważyłem, odpowiada burmistrz, nie domyślając się, o co chodzi. Dlaczego burmistrz nie przyjechał do mnie z życzeniami? Przecież wiesz, jak to idzie. Powiat winszuje naczelnikowi, naczelnik natychmiast raportuje gubernatorowi, gubernator dalej i w ten sposób to idzie do cesarza. Cesarz z tego wnioskuje, że jego podwładni kochają swoich zwierzchników, to znaczy, że wszystko błagopoluczno, i wysyła podziękowanie na dół do naczelnika powiatu. Rozumie pan, jak to? To tuż na następny raz pamiętaj, panie, a teraz możesz jechać do domu. Burmistrz po wysłuchaniu wszystkiego tylko wzruszył ramionami i wyjechał. A co będzie robił? Zmiękczone serce naczelnika w niedługim czasie miało zacząć się. Dostał wiadomość, że z kasy gminy Galagałdziej zniknęły pieniądze. Natychmiast kazał dostarczyć wójta. Gdzie zniknęły pieniądze gminy? Pyta się wójta. A wójt całkiem śmiało, nawet naczelnikowi przykro się zrobiło, odpowiada. Ja wziąłem. A ty, sukin synu, złodzieju, ja ciebie wyślę tamtędy, gdzie białe niedźwiedzie. Jeszcze mówiłby dalej, tylko przypomniał mu się Matwiejew i jakby mu oddech zatrzymało. To razem pojedziemy tam, panie naczelniku, mówi wójt odważnie. Naczelnik patrzy. Nie ma co tak mocno na mnie patrzeć. Zaraz wszystko opowiem. Pan, panie naczelniku, domagał się pieniędzy. Ja nie jestem człowiekiem bogatym, więc skąd wezmę? A tu trzeba dać, poza tym można stracić wójtostwo, więc i wziąłem z kasy gminy. Za pierwszym razem wziąłem dla pana 150, kancelarzyście dałem 50 za milczenie i sobie wziąłem 50. Za drugim razem zrobiłem tak samo. Jak ty, sukin synu, mogłeś brać sobie, a? Krzyknął Kruglodurow, nie wiedząc już ani co mówić. Jak inni mogą kraść, to im nie wolno, rżnie wójt już ośmielony i widząc smutek naczelnika. Kruglodurow zobaczył całą okropność swojej sytuacji. Rzecz jasna, on, naczelnik, zostanie zaskarżony razem z wójtem za kradzież pieniędzy z gminnej kasy. Oto i Syberia, a ja jeszcze i pieniędzy nie nazbierawszy. Matwiejew ma dobrze, mówił półgłosem naczelnik, chodząc szybkimi krokami i machając rękami. Stworzenie przeklęte, tak mi zrobiłeś. No co teraz robić, co robić? Powiedział głośniej, stając przed wójtem. Ja wiem, co robić, uspokajał wójt. My z kancelistą już ogłosiliśmy, że kasę obrabowano i zrobiliśmy w tym celu oznaki. Więc pan, panie naczelniku, jak przyjedzie pan prowadzić śledztwo, proszę nie zepsuć tej wersji i wszystko będzie dobrze. Naczelnikowi jakby ktoś wóz siana z piersi zrzucił. Tak ulżyło. Lecz zupełnie nie uspokoił się, zanim wszystko nie spełniło się według rady wójta i nie skończyło się tym, że nikt z kierownictwa gminy nie zawinił, ponieważ kasę obrabowali nieznani złodzieje. Chociaż gmina wójta usunęła, jednak naczelnik poobiecał poprzeć go na następnych wyborach. No i tu zakończyliśmy, znaczy, trzecią część opowiadania.
Liczymy, panie Anatolu, na ciąg dalszy, czyli na całość opowiadania, noweli właściwie satyrycznej Kudirki, naczelnicy, no i na pana kolejne opowieści z pana życia i o pana przyjaciołach opowieści.
No właśnie, jeśli chodzi o moich przyjaciół, o moje opowieści osobiste, to chciałbym jeszcze dodać coś o Geddzie, bo faktycznie tam tylko kilka słów powiedziałam o nim, że jeśli chodzi o repertuar wokalny, to Gedda był wyjątkiem. On miał bardzo wielostronny repertuar i śpiewał chyba w 8 czy w 9 językach swobodnie. Mając lat 40 kilka, zainteresował się rzadko wykonywanymi operami. Na przykład operą niemieckiego kompozytora Lorzinga, Carą Zimmermann, znaczy Car i Cieśla. No i nagrał to. Ale to jeszcze nie było wszystko. Mając 59 lat, on zdobył się na uczestnictwo w nagraniu opery francuskiego kompozytora Aubera Fra Diavolo, to znaczy, że brat diabła. To jest opera komiczna, mimo to, że główny bohater, a właśnie on, ten zbój, ginie. Ale tam jest sporo sytuacji bardzo komicznych. Opera wymaga niesamowitej techniki wokalnej, którą on właśnie posiadał. Jeden z nielicznych. I proszę o wysłuchanie dwóch fragmentów z opery Fra Diavolo, Aubera, i jednego fragmentu, no jeśli zmieścimy się w czasie, z opery Lortzinga, Car i Cieśla. A więcej może o Goethe opowiem następnym razem. Utrzymuję z nim kontakt do dnia dzisiejszego. Zawsze on dzwoni po świętach, no znaczy po Bożym Narodzeniu czy po Wielkanocy. No czasem ja dzwonię do niego. Teraz już tak piszemy rzadziej do siebie. Goethe skończył latem zeszłego roku 90 lat. Czuję się bardzo dobrze. Już nie pracuję absolutnie, bo do 86 roku życia jeszcze miał kilka studentów. A teraz powiedział, że nie, mówię, żadnych stresów nie może być, czy pozytywnych, czy negatywnych. Już po prostu sobie odpoczywa, no, chodzi na spacery. Poza tym no jeszcze przecież żyje jego ta trzecia żona. Także razem spędzają czas. No i słucha dużo muzyki, powiedział.
To i my posłuchamy.
Tak. Goethe w pierwszej operze Car i Cieśla gra markiza, a w operze Aubera Fra Diavolo jest przebrany za markiza, a rzeczywiście to jest z bujem. Tak. I teraz proszę posłuchać, znaczy na początku nieduży fragment z Cara i Cieśli, a później kawałeczek Barcarolli z Fra Diavolo i główną arię.
chante car de vrais amis. J'ai pour sujet et tributaire des voyageurs d'accompagnés. J'ai pour sujet et tributaire des voyageurs de tout pays. Au manon se moquit de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Là c'est un grand seigneur de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Là c'est un fournisseur que justice soit faite de l'or, de l'or, bien plus encore. Voici, camarade, poursuite au chemin. Là, c'est une jeune fillette, comme elle tremble, la pauvrette. Pas charité, laissez-moi, je vous prie. Ah, 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 pas charité, ne montez pas la vie. Ah, 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 grâce, monseigneur le brigand, je ne suis qu'une pauvre enfant. Grâce, monseigneur le brigand, je ne suis qu'une pauvre enfant. Nous ne demandons rien aux peines, l'usage de les épargner. Nous ne demandons rien aux belles, l'usage de les épargner. Mais toujours se voit à elle ce que leur cœur veut nous donner. Mais toujours ce que leur cœur veut nous donner. Ah, belle fille, dès qu'elle chante moi le bel état que celui de brigand, que celui de brigand. Mais dans cet état charmant, il faut nous hâter le temps presse, il faut se hâter de jouir les heures qui nous caressent, demain pourraient nous trahir. Quand des périls de toute espèce semblent toujours nous menacer, et plaisir la richesse, il faut gaiement tout dépenser. Comme je n'ai droit, et moi-même je le perçois, je prends, je lève, je ravis, et les femmes et les maris, j'ai fait battre souvent leur cœur, l'un d'amour, l'autre d'un frayeur, l'un en tremblant dit monseigneur, et l'autre dit cher voleur, cher voleur. Il faut nous battre de pauvresse, il faut se battre de jouir, les hommes qui nous caressent, demain pour nous trahir. Quand des périls de toute espèce sont toujours nous menacer, et plaisir et richesse, il faut gaiement nous dépenser. Voilà, Benita, on se fit ça comme un tentat. Comme j'ai des droits, et moi-même je le perçois. Il faudra qu'il t'apprête, il faut se hâter de jouir. La seule sœur qui nous caresse, demain pourra nous trahir. Les irréligieuses, il faut tout y penser. Les irréligieuses, il faut tout y penser. Il faut gagner, tout y penser. Il faut nous hâter de parler, il faut se hâter de jouir. Il faut se hâter de jouir, se hâter de jouir.
Do Było to wspólne czytanie, a jak się okazało i słuchanie z panem Anatolem Waliczenką. Na kolejne spotkanie zapraszamy już teraz, na spotkanie z naczelnikami Kudirki i z pana wspomnieniami. Bardzo dziękuję.
I ja dziękuję bardzo.
Iwona Borawska i Stefan Kotiuk, który audycję zrealizował.